Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jestem z panem Piotrem Ulrichem.
Dzień dobry.
I mamy podążać drogą roku duchowego, roku liturgicznego, roku kościelnego. Można powiedzieć, że w tych naszych rozmowach dobijamy końca pierwszego cyklu, tak bym powiedział. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tak mniej więcej ten pierwszy taki przegląd wielkimi okresami, uroczystościami właśnie go dokonaliśmy. Będzie można schodzić w trochę inne warstwy, ale właśnie kończąc ten pierwszy cykl, powinniśmy porozmawiać o tym schyłkowym, końcowym, dekadenckim momencie w roku liturgicznym, jego zakończeniu. To, co jest tymi ostatnimi niedzielami i potem ostatnim tygodniem, ta ostatnia niedziela, ostatnie dni roku liturgicznego, które się nie pokrywają z dniami ostatnimi roku kalendarzowego, prawda? Bo właśnie te ostatnie dni roku kalendarzowego będą jakoś świąteczne i radosne między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem i Nowym Rokiem, i to jest inna atmosfera. A tu dla tych, którzy śledzą bieg życia kościelnego, liturgicznego, to ten moment tuż przed Adwentem jest takim właśnie, czym się charakteryzuje? Czy on ma jakąś swoją charakterystykę? Czy tylko się po prostu mówi, o, już koniec, a zaraz będzie Adwent? Czy w samym listopadzie jest coś poza pogodą, co nas ma dołować?
Rzeczywiście, to nie jest tak, że rok liturgiczny, nazwijmy go w ten sposób, czy ten cykl roczny w liturgii kończy się, tak urywa w taki sposób bardzo wyraźny. To nie jest tak, że nagle był Pan Jezus i Go nie ma. I był rok kościelny i Go nie ma. Też pozostajemy w jakichś takich kryteriach czasu cyklicznego, czyli mamy świadomość, że to wszystko, co przeżywamy, dzieje się wciąż i wciąż. Dlatego powiedzmy, cykl roku duchowego w Kościele zaczyna się powoli wygaszać. Pozornie oczywiście, bo zaraz przecież będzie znów w pełnej krasie, będziemy go przeżywać. Tak naprawdę punktem wyjścia tutaj jest już początek listopada.
O którym niedawno rozmawialiśmy.
Tak, właśnie, bo rozmawialiśmy o uroczystości Wszystkich Świętych i o Dniu Zadusznym. I można powiedzieć, że to jest dobry punkt wyjścia dla naszej dzisiejszej rozmowy, bo te pierwsze dni listopadowe wprowadzają nas w taką atmosferę śmierci, ale mimo tego, że modlimy się za zmarłych, no to jeszcze nie możemy zapomnieć o sobie, którzy tu żyjemy i pielgrzymujemy i walczymy, jako Kościół właśnie walczący, pielgrzymujący. Tak naprawdę bardzo wiele czynników skłania nas do tego, aby myśleć o końcu swojego życia jednostkowego, ale też końcu życia jako społeczeństwa, bardziej w takiej zbiorowości, w sensie końca świata. I rzeczywiście liturgia tego schyłku roku kościelnego prowadzi nas do rozważań o końcu świata i o rzeczach ostatecznych. Już w uroczystość Wszystkich Świętych mieliśmy postać Chrystusa, który zasiada na tronie, tak? No właśnie. I potem w Dzień Zaduszny Chrystusa, który sądzi, tak? Również. Dies Irae to jest przecież opowieść o Dniu Sądu. I mówimy tu nie tylko o sądzie nad umarłymi, lecz także musimy mieć w perspektywie ten sąd jako sąd nad nami. I w tym momencie wchodzi właśnie rok kościelny ze swoją końcówką. To znaczy prowadzi nas do życia w perspektywie paruzji i życia w perspektywie sądu ostatecznego. Też w tej zreformowanej liturgii pojawia się lektura Apokalipsy świętego Jana, pojawia się również pod koniec roku uroczystość Chrystusa Króla, która była w tej starszej formie liturgii obchodzona pod koniec października.
Właśnie ono tak wędruje, prawda? Te uzasadnienia są rozmaite i ostatecznie, niezależnie do którego jesteśmy bardziej przywiązani, one są trochę relatywne, bo to jest uzasadnienie, które nadawał Pius XI przy tam 25 roku, jak to święto było wprowadzane, to takie dosyć ładne, prawda, że jest najpierw panowanie królewskie Chrystusa, potem się gromadzą wszyscy święci, prawda, jest taki rodzaj, witamy najpierw króla, a potem jego niebieski dwór, no ale również już w tym czasie, a potem w kolejnych różnych liturgicznych komisjach, które działały, wszyscy się zastanawiali, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zszycie tego starego i nowego jakby roku kościelnego, czyli jakby koniec roku kościelnego i zapowiedź przyjścia znowu Chrystusa w tej uroczystości, żeby ta ostatnia niedziela roku liturgicznego była niedzielą Chrystusa Króla, jak ostatecznie w tym nowym kalendarzu się to stało. Muszę powiedzieć, że jestem do tych różnych przesunięć, mam odniesienie takie, że każde z nich mi odpowiada. To znaczy, oba te terminy mają swój sens, ale trochę panu przerwałem, bo chciał pan z tą uroczystością trochę powiązać to, o czym mówimy dzisiaj.
Znaczy istotnie uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przypadająca na koniec roku, czy też wieńcząca cykl roku kościelnego, stanowi nieco bardziej pozytywne, takie pogodne, ciepłe przejście w nowy rok i w okres Adwentu. Natomiast warto też dostrzec, o czym też powiemy pewnie jeszcze dzisiaj w którejś z części naszej rozmowy, o swego rodzaju symetrii zakończenia roku kościelnego w tej starej formie. Mianowicie wieńczymy rok kościelny opisem sądu, bardzo rozbudowanym, związanym z tymi zwiastunami, czyli oznakami końca świata i właśnie sądu i przyjścia Syna Człowieczego, aby za tydzień przy rozpoczęciu okresu Adwentu znów usłyszeć Ecce Dominus Veniet, tak, oto Pan Bóg przyjdzie i razem z Nim wszyscy święci i będzie wielka światłość, tak, w ów dzień. I dostrzegamy właśnie taką symetrię, dwa oblicza tego dnia. Z jednej strony dzień gniewu, z drugiej strony dzień światłości. To też zależy, w którym miejscu my będziemy w tym momencie stali, czy po prawej, czy po lewej stronie. Chociaż za sekwencją Dies Irae chcemy wołać, żeby nas Pan postawił po tej prawej stronie. No w każdym razie dochodzimy do bardzo dramatycznego momentu. Pod koniec roku kościelnego zarówno aura panująca dookoła, opadające liście, ten deszcz, który pada, szczególnie w naszym klimacie.
Tam i brak światła, i ten brak światła.
Brak światła. Ten mrok życia, w jakiś sposób nie tylko duchowego, ale też także naszego życia takiego doczesnego, związany z aktualnym okresem roku, wiąże się z tym, że staramy się rozmyślać o tych rzeczach ostatecznych, co będzie dla nas. I również w liturgii, szczególnie w tej starszej formie, zreformowana liturgia również przywołuje na koniec roku ten konkretny formularz mszalny. Chodzi mi tutaj o formularz Dicit Dominus, nazwany tak od pierwszych słów introitu, czyli antyfony na wejście, który dawniej przewijał się przez kilka ostatnich niedziel roku liturgicznego. No właśnie, mówiący z jednej strony o nadziei, ale z drugiej strony o tym, że żyjemy w jakimś wygnaniu. Nadzieja objawia się w tym, że już jesteśmy odkupieni, a Pan Bóg rządzi nami w pokoju. Natomiast wciąż pojawia się niepewność co do naszego losu. Również oracje mszalne o grzechach, o tym, że jesteśmy pogrążeni w tym mroku naszego życia. Nasze życie ma nie tylko świetlane strony, czy jakieś radości, lecz także różnorakie smutki, jest naznaczone cierpieniem. I to jest zasadnicza treść tej końcówki roku.
Wracamy do naszej rozmowy o duchowych treściach ostatnich tygodni roku liturgicznego. To po prostu i zwykle jest listopad, końcówka listopada. Mówiliśmy przed przerwą o tym, że zbiega się akurat również w naszej strefie klimatycznej, zbiega się ten moment takiego zamierania, tak, na natury, skrócenia dnia, pewnej takiej ponurości, tak, życia. Nie znaczy, że ona nas całkowicie pochłania, ale jest takim wyzwaniem, prawda, tej ponurości życia z rzeczywiście tematami liturgicznymi o dużej powadze i, żeby nie powiedzieć, grozie, tak, takim stawiające kwestie. Nie chodzi o momenty wymachiwania palcem i groźnego i narzucania jakiejś atmosfery grozy, tylko po prostu no, grozy, która jest związana z samym faktem nieuchronnego wygaszania życia i zamierania, w którym stają pytania o to, co trwa i o to, co jest dobrem, przy którym się trwa, tak? To są wszystko te pytania związane ze słynnym memento mori i gdzieś ten element jest tutaj cały czas na listopad przewidziany, ale zapytajmy się tutaj jeszcze raz o charakter tych wszystkich liturgicznych pamiątek na tle z kolei tego egzystencjalnego, tak, ludzkiego przeżycia. Muszę powiedzieć, że nigdy mnie za dużo nie uczono na ten temat. W ogóle ten charakter pamiątek kościelnych, czyli wspomnienia, czyli świąt, jest trochę tak chyba traktowany, jakby to były po prostu takie, jakby to powiedzieć, no, organizacja takich przypominajek, tak? Było to, było to, było to. Natomiast charakter misteryjny tego kalendarza jest chyba nie dość nam znany albo nie dość nam przypominany. Swego czasu wybitny przedstawiciel ruchu liturgicznego, benedyktyn Odo Kazel, przedstawiał bardzo ciekawą koncepcję, ale ona jakoś chyba się nie przebiła do naszego myślenia.
To znaczy, na pewno zyskało jakieś odbicie również w teologii liturgii soborowej, mimo tego, że sam Odo Kazel zmarł nieco przed soborem, bo w 1948 roku.
Nie miał szczęścia, bo tuż przed śmiercią, jak Pius XII wydał skądinąd bardzo piękną encyklikę Mediator Dei, to akurat w niej pojawił się cień wobec Kazela. Zrozumiano, że to jest w niego, że on jest tam wskazany negatywnie, że jest pewną przesadą to jego rozważanie. Jest trochę tak, padł taki cień, może on trochę utrudnił recepcję, ale tak jak ma pan rację, to potem w jakim sensie on wrócił, tak? Mamy jego książki, już jakoś tej piusowej, tego ostrzeżenia się już tak nie pamięta. Mógłby pan dwa słowa o nim przypomnieć, co chodziło w jego myśleniu, bo tak, okazja.
Odo Kazel jako jeden z tych ojców ruchu liturgicznego zajął się bardziej kwestiami teologicznymi w liturgii. I tak jak już powiedzieliśmy, tak jak on przed chwilą wspomniał, żeby nie tylko mieć poczucie, że liturgia to jakieś zewnętrzne pamiątki, coś, co czysto zewnętrznie obchodzimy, to Odo Kazel starał się w swoich rozważaniach wejść trochę głębiej, to znaczy w warstwę, można powiedzieć, warstwę esencjalną, warstwę istotową tych obrzędów, to znaczy rzeczywistość ich nadprzyrodzoną, rzeczywistość tajemnicy. No, słowo klucz tutaj to jest misterium.
Stąd misteriologia.
Tak, wręcz mówi się, że jest to taki twórca teorii misteryjnej, tak, w sakramentologii, tam w teologii liturgii. On rozważał o misteriach roku kościelnego, misteriach poszczególnych właśnie obrzędów roku kościelnego, czyli tajemnicy, którą nie tylko właśnie organizujemy tak zewnętrznie, tylko tajemnicy, w którą wchodzimy i którą przeżywamy, w której jesteśmy osadzeni w realiach naszej wiary, w realiach właśnie sakramentu, w realiach liturgii. Tutaj rzeczywiście możemy odnieść się do jego myśli. Skorzystam z książki Misterium Świąt Chrześcijańskich.
Tak, stosunkowo niedawno ukazało się po polsku, prawda?
Tak, wydanie jest z wydawnictwa Tyniec. Ja dysponuję akurat wydaniem z 2014 roku, jednakże sama książka no, powstała nieco wcześniej, bo jeszcze za życia.
Tak, tak.
Za życia Odo Kazela. Tutaj przedstawia autor różnorakie rozważania na przeróżne dni, okazje, święta roku liturgicznego. I znalazła się tutaj również ostatnia niedziela roku kościelnego. Z pozoru, w jego czasach jeszcze tym bardziej, nie aż tak istotna, jeśli chodzi o taką rangę dni liturgicznych, bo był to sami dupleks, tak, czyli nie tak jak potem jeszcze teraz niedziela stoi, powiedzmy, bardzo wysoko, to można powiedzieć, że jedna z niedziel, a on ją tutaj opisuje, to znaczy, że dostrzegł w niej jakąś szczególną treść do rozważenia. Bardzo mnie dotknął taki cytat, postaram się go przytoczyć. Jednakże na jedną rzecz chcemy zwrócić uwagę. Ten sąd już teraz dokonuje się nad światem. On nie przyjdzie dopiero na końcu czasów. Oczywiście właściwa paruzja nastąpi na końcu, jednakże przygotowanie do niej rozpoczęło się już wraz z męką Pana. Cierpienia Chrystusa były początkiem sądu. To też również Kościół Chrystusa już teraz stoi w oczekiwaniu na paruzję, a nawet w samym środku paruzji. Już teraz szaleje rozstrzygająca walka. Nasze życie w tym eonie jest brzemienną w przyszłość nocą. Każdy z nas już teraz musi się zdecydować, czy chce iść za znakiem Syna Człowieczego, czyli krzyżem, czy też chce nosić znak Antychrysta. No i to jest to pytanie, bo rzeczywiście moglibyśmy sobie powiedzieć, że skoro Memento Mori, to już teraz zalegniemy w takiej atmosferze jakiejś beznadziejności naszego życia. Pomyślimy, że skoro i tak umrzemy, to nie ma już co robić, tak? A właśnie ostatnie tygodnie roku kościelnego, na co wskazuje cytowany przez nas autor, Odo Kazel, obfitują w taką atmosferę duchowej walki. To nie jest bezczynność, to nie jest nostalgia w tym sensie, że wpadniemy teraz w okresową jesienną depresję i będziemy użalać się nad tym, że wszyscy umrzemy. Jest to bezsprzecznie zachęta do działania i do walki. No właśnie, bo tak naprawdę możemy odnieść takie wrażenie, pozorne wrażenie, pierwsze wrażenie, że zostaliśmy w jakiś sposób jako chrześcijanie, jako Kościół osamotnieni. Te ostatnie tygodnie roku kościelnego mogą wprowadzać nas w pewien rodzaj duchowego osamotnienia, duchowej samotności bez Boga. Coś, co Jan od Krzyża nazywał
nocą ciemną.
Może nie do końca o to tu chodzi dokładnie, ale jakaś korelacja jest na pewno do znalezienia. Dlaczego? Bo zaraz będzie to Boże Narodzenie. Mamy świadomość, że zaraz Bóg znowu przyjdzie do nas w takiej rzeczywistości bardzo sielskiej, ciepłej, rodzinnej. A teraz żyjemy w takiej rzeczywistości, no jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma. A z drugiej strony już go nie ma, bo żyjemy po wniebowstąpieniu. I owszem, oczekujemy na jego przyjście, ale na co wskazuje Odo Kazel, już teraz musimy przeżywać nasze małe paruzje, paruzje naszego życia. I w mroku, w wygnaniu naszego życia musimy mieć przed oczami ciągłe podążanie za Chrystusem. I być może jeżeli czujemy się osamotnieni, jeżeli czujemy, że On jest gdzieś mocno daleko, to znaczy, że też zbyt wolno kroczyliśmy za Nim, tak? W naszym życiu i musimy być może trochę nadgonić, żeby cały czas kroczyć za Chrystusem i dostrzegać jego znak jego krzyża, który prowadzi nas po drogach wiary i po drogach życia.
Ciekawe, bo to, co Pan przypomniał z Odo Kazela, jest takim, znaczy mnie przynajmniej uświadomiło, w jakim stopniu mamy tu do czynienia z takim wznowieniem swoistym tego rozważania o dwóch sztandarach, tak? Ono się przewija w dwóch państwach, dwóch sztandarach, z tą tajemniczą, enigmatyczną również postacią przeciwnika Chrystusa i zamiarów Boga na ziemi, która trochę w takiej czasami karykaturalnej formie wraca jak antychryst, tak? Różne wyobrażenia ludzie mają o antychryście, nazywali się wzajemnie różni ludzie antychrystami, ale temat jest ogromnie poważny, tak? Rodzaj takiego przyciągającej mocy zła, które prezentuje się jako bardziej aktywne w świecie, jako bardziej zwycięskie, jako to, które kładzie rękę na wszystkich bogactwach Boga w stworzeniu i ostatecznie przedstawia samo siebie jako właściwego pana świata, jako pana świata. To jest nieusuwalny moment tego rozważania o końcu, bo on rzeczywiście nie polega po prostu na tym, że liście opadają z drzew, człowiek opada z sił, świat albo się rozpada od od zimna albo od gorąca, zależy od tego, jak to sobie przedstawimy i że ostatecznie to na tym polega. To jest gdzieś też zmaganie tych energii duchowych wraz z ich znakami, tak? Właśnie tymi sztandarami, o których w wymiarze takiego osobistego wyboru święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach, w swoim rozważaniu nam rysował wybór dwóch sztandarów. To tutaj dochodzi do takiego już u końca dziejów, ale przez nas rozważanego także dzisiaj, jakiegoś wyboru, który może się, tak jak czasami rzeczy, które są z przeszłości, wracają, wnikają w naszą teraźniejszość, mają wpływ na naszą teraźniejszość, tak te przewidywane momenty wielkiego zmagania końca świata w jakimś sensie są obecne w najrozmaitszych bitwach i zmaganiach człowieka dzisiejszego. I rok liturgiczny w jakimś sensie przypomina, aktualizuje nie tylko to, co się w pełnej koncentracji ma wydarzyć przy końcu dziejów, ale także co w swoich drobinach znaczących dla życia każdego z nas dzieje się na odcinku naszego życia, tak? Czasami w momencie właśnie zmroku życia jednostki. To tak zresztą przedstawiano, prawda? Jesteśmy w tej cały czas tej atmosferze rozważania memento mori, no to jest również ten element tego przekonanie, że moment śmierci jest także czas poprzedzający bezpośrednio śmierć, jest momentem jakiejś wielkiej, wielkiej bitwy duchowej, rozgrywającej się we wnętrzu człowieka, czasami wokół niego. Na tym również majestat śmierci polega, tak czasami używamy tego określenia, że jest czasem jakiejś wielkiej osobistej próby przechodzenia nad krawędzią takiego antychrysta, który nazywa się beznadzieja, albo utrata nadziei, albo jakiś atak niewiary, prawda? To są wszystko te rozmaite wyziewy antychrysta, które do nas docierają. Wracamy do rozmowy o ostatnich dniach roku kościelnego, roku liturgicznego. Omówiliśmy tutaj już o atmosferze listopada i o modlitwie za zmarłych i o końcu świata i o zmaganiu między Chrystusem Królem i Antychrystem. To wszystko sobie przypominaliśmy. Był dla nas, przypomnę, natchnieniem teolog liturgii zasłużony w naświetlaniu tajemnic misteriów świąt chrześcijańskich, czyli Odo Kazel, autor teologii misterium, tak, roku kościelnego. Sobie przy okazji przypomnijmy, że w czasach, w których to zainteresowanie liturgią, misterium chrześcijańskim się wzmagało, takich autorów mamy kilku, którzy dali nam rodzaj takiego w swojej twórczości, takich wykładów towarzyszących rokowi kościelnemu, poczynając od słynnego, a już trochę w polskich przekładach nieco zestarzałego, ale roku liturgicznego Dom Gerangera, no, Prospera Gerange, który opata solem, on nie był pierwszy, jeśli chodzi o ten pomysł takiego wielotomowego, tak, czy kilkutomowego, zależy kto wydawać, ale takiej książki towarzyszącej każdemu świętu, każdemu okresowi liturgicznemu, każdemu formularzowi mszalnemu, można powiedzieć. No ale pierwszy nadał temu charakter taki zdecydowanie pierwszorzędnie liturgiczny, nie tylko codzienne rozmyślanie duchowe, bo takich książek było wiele w XIX wieku, tylko wyraźny akcent, że te rozważania nie biorą się gdzieś z jakiejś wyobraźni autora, tylko biorą się z tekstów liturgicznych Kościoła. Potem takim przykładem ciągle nam dostępnym, niedawno znowu wrócił w ładnym wydaniu, jest rok liturgiczny Piusa Parsza. Tu przed chwilą pan Piotr przypomniał o Do Kazela. Takie są takie podpowiedzi, tak? Czy te podpowiedzi coś nam dają w myśleniu o tym, czy jak się kończy rok liturgiczny po prostu jest taka otchłań po tym, czy on się łączy z tym, co przychodzi dalej, czy mamy udawać, zamykać oczy, no bo w tej chwili handlowcy wiedzą już, że jest Adwent, sprzedają kalendarze, wszystko zawsze w naszych tych latach, wszystko to biegnie jak jeden ciąg. Czy to jest nadużycie, bo ja nie pytam praktyki handlowców, ale o to, czy to jest dobrze, że my już wiemy, że za chwilę jest Adwent, czy to jest rodzaj takiej zabawy, która idzie za daleko, tak? Już jesteśmy prawie w Bożym Narodzeniu.
Myślę, że dopóki nie kupujemy w tym momencie już pierogów i makowców w tym momencie, no to jeszcze jesteśmy uratowani. Natomiast wydaje mi się, że dobrze, że wiemy już, że ten Adwent będzie. Co więcej, liturgia już sama wie, że ten Adwent będzie, bo w tym wspomnianym przeze mnie introicie ostatniej niedzieli roku kościelnego, Dicit Dominus, mamy bardzo interesujące, intrygujące wręcz zakończenie. Zakończenie, które odwołuje się do początku. To znaczy, że Pan sprowadzi was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania. Mamy zapowiedź ostatecznego zjednoczenia, ale musimy mieć w pamięci również pierwsze zjednoczenie. Czyli jednoczącą cały świat, śmierć Chrystusa, kiedy On rozciągnął swoje ramiona, żeby wszystkich przyciągnąć do siebie. Objął w swoich ramionach cały świat i cały lud, który odkupił. Więc sama liturgia ma świadomość tego, co nastąpi, no właśnie, raz jeszcze, czyli, ale nie do końca raz jeszcze, co nastąpiło raz i będzie się dokonywać cały czas i cały czas w tych cyklach roku kościelnego. Dlatego też jestem, mogę powiedzieć, przeciwnikiem, to mocno zabrzmi, ale jestem przeciwnikiem takiego wyodrębniania roku kościelnego jako takiego. To znaczy, pisał też o tym wspomniany przez pana Pius Parsz, że tak naprawdę trudno jest wskazać jednoznacznie cezurę. Trudno jest wskazać jednoznacznie początek roku kościelnego. Oczywiście przyjmujemy w tym momencie taki, a nie inny podział.
Pierwszą niedzielę Adwentu.
Tak, ze względu na to, że w tym momencie rozpoczynają się księgi liturgiczne. I to tak było od zawsze. Znaczy od zawsze, to też nie mogę tak powiedzieć, bo przed Chrystusem tak nie było.
Ale często.
Ale często, tak. No to jest najczęściej spotykany chyba podział. Rzeczywiście wszystkie księgi, graduały rozpoczynają się wielkim Ate Lewavi, czyli tym introitem pierwszej niedzieli Adwentu. I owszem, jest to podział, który przyjmujemy, natomiast wydaje mi się, że jest on w dużej mierze umowny. Bo gdy spojrzymy, co już na początku sygnalizowałem, gdy spojrzymy na treści ostatniej niedzieli roku kościelnego i pierwszej niedzieli roku kościelnego, czyli pierwszej niedzieli Adwentu, możemy spostrzec, że one są bliźniaczo podobne. Z wyjątkiem koloru liturgicznego, bo w tym momencie, już abstrahując zupełnie od tego, rzeczywiście sporo się zmienia w takiej warstwie wizualnej. Tutaj mamy zieleń.
Końcówka roku to jest cały czas niedziele zwykłe albo po prostu niedziele po zesłaniu Ducha Świętego, czyli mamy kolor zielony. No on akurat nie szarzeje.
Tak.
A Adwent wnosi nam fiolet.
No właśnie, Adwent to już fiolet. Natomiast w warstwie treści tekstu, który czytamy, śpiewamy, w zasadzie są to niedziele bardzo symetryczne. Ewangelia również jest o sądzie ostatecznym. W introicie mamy tekst Ate Lewavi animam meam, czyli do Ciebie wznoszę moją duszę. Tobie ufam, mój Boże. W momencie, gdy w poprzedniej niedzielę, chociażby w ofertorium, czy w Alleluja śpiewaliśmy z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Treść jest bliźniaczo podobna, mówi o modlitwie chrześcijańskiej. Dlatego też jedyne, co odróżnia tę niedzielę w tym momencie, jest nasza perspektywa. Że na tę ostatnią niedzielę patrzymy już bardziej jako ostatnią, a nie jako pierwszą, a na tę pierwszą patrzymy w perspektywie tego, co nastąpi, czyli nastąpi Boże Narodzenie i tak dalej, i tak dalej. A na ostatnią patrzymy bardziej z perspektywy tego, co było, a nie co będzie. Chociaż mamy w głowie paruzję. I to jest to, co jest jakimś centrum rozważania tych niedziel. Pius Parsz proponował jeszcze, żeby rozpoczynało się wszystko na przykład w przedpoście. bo wtedy zaczynamy czytać Księgę Rodzaju, czyli wszystko wraca do początku. To też jest jeden z postulatów. Natomiast już wtórny zupełnie, bo tradycja liturgiczna tak naprawdę nie zna takiego sztywnego podziału poza cezurą wyznaczoną przez księgi liturgiczne, cezurą czysto techniczną. To też daje nam pewne wskazówki, jak przeżywać i koniec, i początek roku kościelnego.
No właśnie, to wszystko skłania do rozważań o początku, to wszystkie te pytania o początek i koniec skłaniają do rozważania właśnie, jaki charakter ma ruch w roku liturgicznym. Wiemy, że i starożytni, i autorzy średniowieczni lubili sobie tutaj symbolicznie przedstawiać to w ten sposób, że z jednej strony myśleli o tym ruchu, który jest po prostu linią, przejściem od jednego do drugiego, prostą, tak? Taki rzut kamieniem, jak sobie wyobrażali, no, zawsze sygnalizując, że to raczej przedmioty martwe taką drogę odbywają, natomiast ludzie, zwłaszcza duchy wcielone, zazwyczaj swoje drogi odbywają, no właśnie, jak? Po okręgu? No jest druga perspektywa. Po okręgu to znaczy, że początek jest zarazem końcem, koniec jest zarazem początkiem, wraca się do tego samego. To brzmi atrakcyjnie na początku i nawet ma swoje piękne podsumowania, ale jest jeszcze nieprawdziwe do końca, bo byłoby jednak po prostu wiecznym nawrotem, niczym innym. Więc trzecie rozwiązanie, które się w pismach mistyków pojawia, ten symbol góry, a związany z tym, że droga na górę też nie biegnie po prostu łukiem, jak strzelił, tak prosto, tylko jest obchodzeniem góry po spirali. Rok kościelny ma coś z tego i tym bardziej, jeśli przed chwilą zakwestionowaliśmy, że ma początek i koniec w jakimś sensie, że nie ma czegoś takiego, to tym lepiej, bo to właśnie o to chodzi, że nie ma nieustannego zastanawiania się, ile już razy się obeszło jakąś górę, bo ważne jest tylko to, czy się obchodzi ją idąc do góry, a nie tylko to, czy kręcimy się w jakimś jednostajnym cyklu. Dziękuję bardzo za rozmowę dzisiaj Piotrowi Ulrichowi, a Państwu wszystkiego dobrego w tygodniu najbliższym, który się właśnie rozpoczyna, i dobrego kończącego się niedzielnego wieczoru. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.